Gość Radia Mors.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Od 1 września rektorem Uniwersytetu Gdańskiego jest profesor Jerzy Piotr Gwizdała, który wcześniej pełnił funkcję kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego. Z naszą uczelnią związany jest od momentu podjęcia studiów w 1980 roku na Wydziale Ekonomiki Transportu. Dobrze znają go studenci Wydziału Zarządzania, gdzie wykłada przedmioty z zakresu finansów. Oprócz doświadczenia akademickiego posiada też doświadczenie z praktyki gospodarczej. Był m.in. jako wiceprezydent Gdańska głównym negocjatorem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w zakresie finansowania inwestycji komunalnych w Gdańsku, a także dyrektorem Centrum Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Banku. Nowy rektor udzielił Radiu Mors wywiadu, w którym mówi o planach dotyczących funkcjonowania uczelni w najbliższych 4 latach. Dzień dobry, panie rektorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Proszę powiedzieć, czy pamięta pan swój pierwszy dzień na studiach na uczelni?
Pierwszy dzień na studiach pamiętam doskonale, ponieważ były to już moje drugie studia, które rozpocząłem na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Wtedy to się nazywał zupełnie inaczej ten wydział. Był to Wydział Ekonomii Transportu i trafiłem do zespołu katedr logistyki. Tak naprawdę na specjalności transport samochodowy. Takim zdenerwowaniem w tym momencie, kiedy wręczano nam z mojej strony, to była kwestia ubioru, ponieważ zostałem wywołany do prezydium, aby otrzymać indeks, no a byłem w tak zwanym sweterku żeglarskim. Koledzy mi pomogli, zdążyłem się przebrać w marynarkę. Było trochę śmiechu, ale wybrnąłem z nadzwyczajnej sytuacji.
W takim razie prawdopodobnie bardzo dobrze pan pamięta swój pierwszy dzień jako rektor na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ było to w tym miesiącu jeszcze.
Tak, zupełnie inna sytuacja. Pierwsze to, nad czym musiałem zapanować, to jest kwestia przyjścia do pracy nieco później niż to robiłem na stanowisku kanclerza. Lubię rano wstawać i rozpoczynać pracę bardzo wcześnie, często przed swoimi współpracownikami. Tutaj nie musiałem czekać, byłem mile zaskoczony, że zespół rektorski był na posterunku, czyli większość osób już była w pracy, kiedy się zjawiłem w gabinecie rektora. No i druga rzecz, której się spodziewałem, to sterta teczek do podpisu, ponieważ pracownicy często chcą, żeby zająć swojego szefa w pierwszym dniu i pokazać, jak to będzie musiał pracować ciężko, żeby zarządzać uczelnią.
No dobrze, przejdźmy od tych prywatnych zupełnie pytań do pytania już takiego, powiedzmy, służbowego. Jak pan się spodziewa, jak będzie wyglądała pana kadencja? Co będzie najważniejsze do wykonania w ciągu najbliższych 4 lat?
Obiecałem w czasie kampanii, w czasie wyborów na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdańskiego, że to, co przedstawiam elektorom z całej społeczności, to nie są tylko słowa, ale zamierzam to wdrożyć i zrealizować swoje przyrzeczenia. I od samego początku tak wychodziłem i nadal chcę dotrzymać tego danego słowa. Jeżeli nie będzie takich uwarunkowań wynikających z zmian przepisów prawa wyznaczającego funkcjonowanie uczelni państwowych lub sytuacji, gdzie będzie trudno projektowo pozyskać dodatkowe pieniądze na realizację moich pomysłów, to w ten czas będzie to sytuacja nadzwyczajna. Ale wydaje mi się, że wiele z tych przyrzeczeń, zadań i celów, które sobie wyznaczyłem, a tym samym przyrzekłem społeczności akademickiej, chcę zrealizować. Najważniejsze, które leżą mi na sercu, a które wydaje mi się, że trzeba od pierwszego dnia funkcjonowania realizować, to jest podniesienie jakości badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. Wydaje mi się, że jeszcze dużo w tym zakresie mamy do zrobienia w Uniwersytecie Gdańskim. Oczywiście możemy to zadanie zrealizować, kiedy będziemy solidarnie, ciężko pracować. To nie będzie sukces rektora ani zespołu rektorskiego, ale całej społeczności, przede wszystkim wydziałów. Chcielibyśmy zwiększyć aktywność naszych jednostek badawczych w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz ich transferu do gospodarki. Mamy trochę gorszą sytuację jako uniwersytety polskie niż uczelnie zawodowe, takie między innymi jak politechniki czy akademie, które są dedykowane często do realizacji takich programów, które dają fachowców, którzy mają większe szanse zafunkcjonować w gospodarce, przede wszystkim w przemyśle. Chcemy doskonalić i rozwijać proces kształcenia studentów oraz wspierać rozwój kompetencji dydaktycznych. Jest sytuacja taka, że mamy okres niżu demograficznego i walczymy w procesie rekrutacji o dobrych kandydatów na poszczególne kierunki, specjalności, które proponujemy naszym absolwentom szkół średnich. Natomiast według mnie trzeba szukać rozwiązań i propozycji, które potem dadzą tymże absolwentom pracę nie tylko poza granicami kraju, ale również w naszej gospodarce i przede wszystkim w województwie pomorskim i województwach ościennych. Uważam, że należy również poprawić jakość i poziom studiów doktoranckich, przede wszystkim na naukach nieeksperymentalnych i mam zamiar wzmocnić współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami, ja to nazywam otoczeniem społeczno-gospodarczym. Podatnicy obserwują poczynania uczelni wyższych w Polsce, bo przecież my żyjemy w oparciu o otrzymane dotacje, które zależą od ilości środków, które wpłyną z opodatkowania gospodarki czy naszych gospodarstw domowych. I nie chcielibyśmy być tylko uczelnią, która kształci osoby, które nie znajdą pracy, zatrudnienia i będą zasilać szeregi bezrobotnych. Chcielibyśmy unowocześnić zarządzanie uczelnią oraz stworzyć jednocześnie zintegrowany system informatyczny wymagający odbiurokratyzowania uczelni w zakresie kształcenia, nauki, ale również zarządzania. Mam na celu zwiększyć społeczną odpowiedzialność uczelni w obszarze kształcenia i badań naukowych, a jak wydaje mi się, jeszcze jest dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o warunki socjalno-bytowe pracowników i studentów. I jeżeli chodzi o studentów i pracowników, mamy bardzo dobrą infrastrukturę kubaturową w Uniwersytecie Gdańskim. Jeżeli mówimy o akademikach, to trzeba pamiętać, że znakomita większość została wyremontowana, przeszły one prace modernizacyjne. Już dzisiaj akademiki przypominają miejsca hotelowe i z tego się bardzo cieszymy, że te warunki są bardzo dobre. Ostatnie inwestycje w budynki dydaktyczne, badawcze również zmieniły całkowicie krajobraz naszego kampusu w Oliwie, w Sopocie i w Gdyni. To są takie zadania i cele, które można zacząć realizować od początku roku akademickiego 2016-2017. Te poszczególne obszary czy cele główne należałoby uzupełnić o zadania. I w zakresie kształcenia, czy w obszarze kształcenia, uważam, że wprowadzimy w niedługim czasie kształcenie popularyzujące naukę. Jest to bardzo ważne. Chcemy tworzyć kierunki zamawiane, przede wszystkim międzywydziałowe, ale te, na które można pozyskać pieniądze od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Chcemy tworzyć nowe kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb gospodarki i samorządu terytorialnego. Nasze poczynania w zakresie kształcenia i badań naukowych są pilnie obserwowane przez włodarzy miast, ale nie tylko Trójmiasta, ale również starostowie, prezydenci miast, wójtowie czy burmistrzowie. Dlatego jest to tak dla mnie bardzo ważne. Chcemy również rozwinąć studia o profilu praktycznym. Między innymi mamy pomysł na utworzenie w tejże kadencji jeszcze nowego zupełnie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Wydaje mi się, że nie jesteśmy liderami na rynku usług w zakresie kształcenia, jeżeli chodzi o anglojęzyczne kierunki. I nawet dzisiaj pracowaliśmy jako zespół rektorski nad zasadami zmobilizowania naszych nauczycieli do tego, aby część swoich wykładów wygłaszali w języku angielskim, a w ramach zapotrzebowania również w innych językach. Głównie te studia, które są na potrzeby gospodarki, rozwijającego się sektora przedsiębiorstw. Natomiast jest też dużym wyzwaniem dla naszego uniwersytetu kształcenie takie, które będzie na poziomie standardów europejskich i pozwoli na mobilność studentów w kraju i za granicą. Przyświeca mi takie powiedzenie, że tworząc tą bogatą ofertę studiów, to też trzeba tworzyć również już po skończeniu studiów licencjackich i magisterskich dla absolwentów naszych, podyplomowych studiów zgodnie z taką ideą człowiek jako najlepsza inwestycja, a uzupełnieniem tej zasady to jest zasada lifelong learning. Czyli takie są oczekiwania w moim przekonaniu środowiska, w którym żyjemy, i młodych ludzi, którzy kończą studia, a chcą tą wiedzę uzupełnić o wiedzę ekspercką. Natomiast w zakresie badań naukowych i obszarów, które będziemy realizować, to w dużej części jesteśmy zależni od tak zwanej polityki spójności na lata 2014-2020. Jest w tej polityce zapisanych 7 projektów kierunków badań i rozwoju i do tych kierunków wszystkich nasz profil uczelni nie pasuje, ale wydaje mi się, że z każdym z tych obszarów możemy się odnaleźć. I pierwszym takim obszarem to są nowe technologie w zakresie energetyki. Już dzisiaj mamy współpracę z dużymi koncernami energetycznymi. Nie dochodzi tutaj o technologie nowe, ale chodzi chociażby o prawo, które wyznacza funkcjonowanie tychże przedsiębiorstw. Jesteśmy również skłonni współpracować z uniwersytetami medycznymi w zakresie chorób cywilizacyjnych. Mamy biotechnologię, mamy biologię medyczną, mamy chemię i na pewno się wpasujemy w te badania. Również w zakresie nowych leków i medycyny regeneracyjnej, ale również jesteśmy zainteresowani nowymi technologiami informacyjnymi, telekomunikacją i to są obszary, które są tak naprawdę wyzwaniem. Natomiast pozostałe obszary, nowoczesne technologie materiałowe, środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo, to są może nie silne strony uniwersytetu, ale tworząc interdyscyplinarne studia, badania, znajdziemy swoje miejsce, gdzie będziemy mogli naszych kolegów z uczelni technicznych, medycznych wspierać. Szczegółowe są również nasze zadania dotyczące badań, takie, które już realizowaliśmy. To nie znaczy, że nie możemy jeszcze rozwijać tego obszaru. Będziemy tworzyć duże interdyscyplinarne zespoły badawcze oraz konsorcja i centra naukowe z jednostkami zewnętrznymi, przede wszystkim przedsiębiorstwami. Chcemy efektywnie wykorzystać nowoczesną aparaturę zakupioną wcześniej ze środków Unii Europejskiej i środków ministerialnych. Ta aparatura naprawdę w uniwersytecie jest bardzo nowoczesna. i ma potężny potencjał. Także jesteśmy przygotowani do tych badań bez konieczności zakupu kolejnych aparatów do prowadzenia badań i przede wszystkim tych stosowanych. Chcemy współpracować z przemysłem i całym sektorem usług. Namawiamy naszych profesorów, adiunktów, studentów, doktorantów, aby publikowali swoje wyniki badań w prestiżowych czasopismach i zamierzamy utworzyć odpowiedni system motywowania kadry akademickiej do prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie. Na czym ten taki system motywacji polega? Na przykład dla doktorantów dodatkowe środki na stypendia naukowe, a dla nauczycieli, którzy się bardzo angażują w badania naukowe na rzecz gospodarki, będą mogli skorzystać z tak zwanego obniżenia pensum dydaktycznego. Wielu mieszkańców przywykło naszego Trójmiasta do tego, że zawsze coś się dzieje w uniwersytecie w zakresie inwestycji. Większość społeczności Trójmiasta obserwuje, że na każdym z kampusów miały miejsce nowe inwestycje, rozbudowy, modernizacje. To w tej chwili też mamy inwestycje zaplanowane. Pierwszą, która nam jest bardzo potrzebna, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie na informatyków, niekoniecznie naukowców, tylko do informatyki stosowanej, czyli będziemy budować nowy budynek Instytutu Informatyki dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Tworzymy w tej chwili i dokończymy go w przyszłym roku, to jest ekopark na kampusie Oliwskim. Jest to wymóg władz, które pozwoliły nam kiedyś w czasie procesu inwestycyjnego wyciąć drzewa. Teraz trzeba to oddać naturze i przyrodzie. Czyli ten ekopark jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mamy też swoje pomysły dotyczące Wydziału Historycznego. Jest to jeden z mniejszych wydziałów, ale dla nas bardzo ważny. Dlatego zespół budynków przy ulicy Bielańskiej w Gdańsku będziemy modernizować. Mieści się tam Instytut Historii Sztuki, Instytut Archeologii i Etnologii. W końcu ruszy budowa bardzo ważnej inwestycji dla całej społeczności, ale również dla obywateli naszego miasta, Uniwersyteckiego Centrum Sportowego. Zostaliśmy wpisane na listę inwestycji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pierwszy etap rozpoczniemy budować w przyszłym roku. W tej chwili trwają prace nad koncepcją finansowania tego, ponieważ ministerstwo aż nie ma tyle środków, aby w 100% sfinansowało tę inwestycję, ale zapewne będziemy szukać jeszcze dodatkowego wsparcia, a może nawet w koncepcji partnerstwo publiczno-prywatne. Modernizować będziemy dwa akademiki, kolejne dwa akademiki. Jeden z nich to na kampusie mieszkalnym w Gdańsku-Oliwie, a drugi to będzie większa inwestycja, to będzie modernizacja i rozbudowa akademika w Sopocie przy ulicy Bitwy pod Płowcami. Natomiast dla nas bardzo ważnym, aby mogło się rozwijać nasze dziennikarstwo, ale i oczywiście inne wydziały, złożyliśmy wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na utworzenie laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych, dokumentacji filmowej. Chcemy współpracować w tym zakresie z teatrami funkcjonującymi na naszej ziemi, ale również z tym centrum filmowym, które niedawno oddano do użytku w Gdyni, ponieważ my już i tak kształcimy wspólnie studentów na Wydziale Filologicznym. I ostatnia inwestycja, która ma być sfinansowana w dużej części przez środki unijne, to jest utworzenie Pomorskiego Konsorcjum Badawczego Akademickich Uczelni Publicznych. Jest to inwestycja, nad którą w tej chwili pracujemy, aby zdążyć swoim programem i złożyć go w czasie do Urzędu Marszałkowskiego. Uważam, żeby dorównać uczelniom, które stanowią pierwszą piątkę w Polsce, to możemy to zapewnić przede wszystkim przez to, że będziemy mieli sytuację taką, że absolwenci będą znajdować po naszych studiach zatrudnienie, naukowcy będą mieli satysfakcję i samorealizację, czyli będą zadowoleni swojej pracy, ale mi również zależy na takim poczuciu bezpieczeństwa i poprawy atmosfery pracy, który już mamy, wszystkich pracowników. Czy to są naukowcy, czy to jest administracja, która wspomaga, czy administracja wydziałowa. Bez tych ludzi często nie można w płynny sposób realizować stawianych zadań. Bardzo ważnymi są dla nas studenci. W uniwersytecie w tej chwili studiuje 30 tysięcy studentów i wydaje mi się, analizując wyniki rekrutacji, że w najbliższym roku akademickim będziemy mieli podobną ilość studentów. Mówię o studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, ale również studiach doktoranckich. Mamy dwie formy, znowu stacjonarne i niestacjonarne. Natomiast uniwersytet, pomimo takiego dynamicznego rozwoju, ma w tej chwili około 3200 pracowników, z czego to jest bardzo dobry wskaźnik, znakomita ilość, większa. To są pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy, około 1750 osób, czyli ten stosunek jest korzystny i jest po prostu ważny dla nas, ponieważ gwarantuje właściwy i szybki rozwój. Aby pokazać, pomimo że jesteśmy młodą uczelnią, to mamy aż profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych 574. Mamy 29 uprawnień do doktoryzowania i 18 uprawnień do habilitowania. Czyli spełniamy wymogi. Na 11 wydziałach możemy prowadzić przewody doktorskie, habilitacyjne. Jest to dla nas z punktu widzenia rozwoju naukowego bardzo ważne. Liczymy nadal na bardzo dobrą współpracę w najbliższym roku akademickim i kolejnych z samorządem terytorialnym, z Urzędem Marszałkowskim, z prezydentami nie tylko, ale przede wszystkim Gdańska, Sopotu i Gdyni, ponieważ tutaj jesteśmy ulokowani w tych miastach, nasze budynki są. Nadal pamiętamy, że nasz ambasador, jakim jest stacja morska na Helu, będzie ona rozbudowywana, ponieważ ten program, który realizujemy, jest wieloletni. Jeszcze mamy dużo do zrobienia, przynajmniej przez najbliższe 3 lata. Tak po prostu postanowiliśmy zrealizować przez te szczegółowe zadania, które przedstawiam, to, co obiecałem w swojej wizji rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Uważam, że bez rozwoju będziemy się cofać i będziemy po prostu uczelnią, która nie będzie uczelnią flagową. Na to sobie nie możemy pozwolić.
Jako że przez wiele lat pełnił Pan funkcję kanclerza, doskonale Pan wie o tym, jak istotne dla rozwoju jest finansowanie. Czy te finansowanie w tej chwili jest niezagrożone? Pojawiły się ostatnio takie rozważania ze strony ministerstwa, że można byłoby zmienić system finansowania uczelni.
No, to jest wezwanie bardzo duże. Ministerstwo podjęło wezwania, pewnie słuchając między innymi również opinii poszczególnych społeczności akademickich. W tej chwili są prowadzone prace nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym i tytułach naukowych. Oczywiście inaczej się odnoszą władze centralne do finansowania. Pracuje się w tej chwili nad nowym algorytmem przyznania tzw. dotacji podstawowych, czyli na proces dydaktyczny. Nie jest to łatwy problem, ponieważ maleje w całym systemie szkolnictwa ilość studentów, którzy chcą studiować na studiach niestacjonarnych. To były dodatkowe środki, którymi żeśmy się wspomagali, również jeżeli chodzi o studia stacjonarne. Natomiast zmieniać się mają w tym zakresie zasady. Większe pieniądze dostaną ci, którzy będą realizować oprócz dydaktyki badania stosowane, które będzie można komercjalizować i importować albo eksportować może lepiej do gospodarki. I to będzie wynagradzane dodatkowymi dotacjami. Nauka według mnie ma więcej pieniędzy niż procesy dydaktyczne w polskim systemie szkolnictwa wyższego, ale te pieniądze są do pozyskania. Nie są to łatwe procesy, ale dobre zespoły naukowe, proszę mi wierzyć, pozyskują bardzo duże dotacje na prowadzenie działalności badawczej. Natomiast uważam, że pomysł, aby nagradzać te uczelnie, które będą przyjmowały taką ilość studentów, gdzie będą wyznaczone progi dolne, że poniżej jakiejś punktacji X dla danej uczelni, czy danego kierunku, czy wydziału, jeżeli nawet nie osiągniemy, nie wypełnimy, bo nie będzie tak dobrych kandydatów, to nie będziemy uzupełniać tych limitów o kolejne osoby, które w naszym przekonaniu będą mieli duże trudności, aby się utrzymać na takich kierunkach, kiedy już na etapie startu nie będą spełniali naszych oczekiwań. Totalna zmiana systemu finansowania, no to można by powiedzieć, trzeba by się zastanowić, czy nie wprowadzić w Polsce brytyjskiego systemu, ale żeby go wprowadzić, to trzeba by w pierwszej kolejności wprowadzić system przyjazny dla młodych ludzi, system kredytowania ich nauki przez instytucje finansowe, takie, które będą współpracować z naszym ministerstwem i będą miały bezpieczeństwo, że w jakimś tam dłuższym okresie czasu zostaną spłacone te kredyty przez naszych absolwentów, którzy zaciągną kredyt przy tej sytuacji, kiedy nie mogą znaleźć pracy, to będzie bardzo trudne, ale mi się wydaje, że część tego można by przenieść finansowania do gospodarki, do przedsiębiorstw, wtedy kiedy byśmy realizowali kierunki zamawiane przez poszczególne gałęzie przemysłu czy usług.
Powiedział Pan, że pozyskanie pieniędzy związanych z nauką zależy w dużym stopniu od dobrych zespołów naukowych, które są na uczelni, czyli w sumie nie do końca od administracji centralnej. Czy administracja centralna, rektorat będzie wspierała te zespoły w jakiś sposób?
Nie będzie wspierał, tylko już wspiera. Mamy bardzo dobrze wyspecjalizowane służby, które dają wsparcie wszystkim naukowcom. To są służby już na etapie przygotowania projektów, które później startują w konkursach, czy to w Narodowym Centrum Nauki, czy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ale dalej dajemy wsparcie poprzez to, że cały czas kontynuujemy swoje prace w zakresie rozwoju infrastruktury aparaturowej i infrastruktury kubaturowej. Ale co najważniejsze, dzisiaj ci, którzy nas obarczają zaufaniem i przekazują nam pieniądze na badania, potem wymagają bardzo szczegółowego i dobrego rozliczenia tych środków i mamy wyspecjalizowane systemy w kwesturze, które znowu pomagają rozliczać kierownikom poszczególnych projektów te środki, aby zostały spełnione wszystkie, po pierwsze cele, bo jak cel nie zostaje zrealizowany, od razu ma miejsce korekta finansowa, żeby zostały zrealizowane te cele i bardzo dobrze rozliczone, ponieważ znowu podkreślam, że korzystamy z pieniędzy publicznych i powinniśmy się bardzo dobrze z powierzonych nam pieniędzy również na badania naukowe rozliczyć. Czyli administracja centralna jest bardzo ważna. Mamy bardzo młode zespoły, które znają zagadnienia, które są potrzebne do tak zwanych czynności back-office'owych, między innymi czynności w zakresie księgowania, rozliczania funduszy. Również pełnimy pewnego rodzaju rolę strażnika, aby się nic przy tych projektach nie stało nadzwyczajnego i projekt nie został zrealizowany albo zakończył się fiaskiem.
Radio Mors jest radiem studenckim, więc prosiłbym na zakończenie, żeby pan za naszym pośrednictwem złożył życzenia studentom na nowy rok akademicki.
Po pierwsze, zapraszam wszystkich naszych studentów na inaugurację nowego roku akademickiego. Z praktyki wiem, że najczęściej odwiedzają inaugurację studenci pierwszego roku, czy kandydaci na studentów, dopóki nie zostaną zaprzysiężeni, to jeszcze nie są studentami. Życzę, aby się w naszym uniwersytecie czuli jak u swojej mamy, w swoim domu rodzinnym i traktowali uniwersytet jako ten dom, drugi dom, mały może dom rodzinny. Czuli się bardzo dobrze i bezpiecznie. To my jesteśmy zobowiązani to dać, ale żeby się spełniali nie tylko od strony otrzymanej wiedzy, czy jeżeli mają taką pasję, zajmowali badaniami naukowymi, jako współtwórcy pewnych projektów, ale żeby znaleźli miłość swoją życia w naszym uniwersytecie, zrealizowali swoje pasje indywidualne. Można u nas się wyzwolić, ale nie tak do końca. Nie wolno zapominać, że się jest studentem, ale wyzwolić na tyle, że można skorzystać z obszernej oferty w zakresie sportu, kultury studenckiej, uczestnictwa w przeróżnego rodzaju zajęciach, które są dodatkiem do studiowania. Chcemy, żeby wszyscy Państwo skończyli w odpowiednim czasie swoje zajęcia, swoje studia, znaleźli szybko pracę i trafili do gospodarki i byli później naszymi ambasadorami, bo nie ma lepszych ambasadorów jak absolwenci. Jeszcze raz wszystkiego życzę studentom, a przy okazji również kadrze naukowców, pracownikom administracji i wszystkim przyjacielom naszego uniwersytetu.
Bardzo dziękuję. Przypomnę, że gościem Radia Mors był jego magnificencja, rektor Jerzy Piotr Gwizdała. Bardzo panu profesorowi dziękuję.
Dziękuję bardzo i wszystkiego najlepszego.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gość Radia Mors.